Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W studiu rozmów niedokończonych w to wtorkowe popołudnie wita wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy ojciec Wacław Zyskowski. Dziś w rozmowach niedokończonych możemy powiedzieć, że unosi się piękny kulinarny zapach, bo temat wydawałoby się kulinarny, ale czy tak jest, to się okaże za chwilę. Przepis na studia z pasją to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi w studio są przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy z nami panią dr Dorotę Żuchowską, dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Cześć Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich telewidzów.
Witamy pana Pawła Łagodę, absolwenta studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Cześć Boże, witam państwa, witam ojca prowadzącego.
Oraz panią Alwetinę Samusewą, absolwentkę studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Szczęść Boże.
Pani dziekan, od pani zaczniemy. No właśnie, jak to jest z tym przepisem na studia, które będą studiami nie tylko tak, jak się potocznie mówi, że studiuje, ale też, że przy okazji jeszcze te studia faktycznie będą budowaniem człowieka?
No, zaczęliśmy sobie tak dzisiaj trochę humorystycznie, rzeczywiście wybierając tytuł dzisiejszego programu, dzisiejszej audycji. Chciałabym na początek taki przepis sformułować, potem oczywiście będziemy mówili o szczegółach i o tym, co zrobić, żeby to ciasto, o którym tutaj będziemy mówili, będzie jak najlepiej, najlepsze, ale może jeżeli jesteś maturzystą, albo jeżeli chciałbyś rozpocząć studia, bo przypominam, że studia można rozpocząć w każdym wieku, nie tylko po maturze, bo w tej chwili przepisy są takie, że w zasadzie studia pierwszego stopnia można rozpocząć w dowolnym momencie, tak samo studia drugiego stopnia, jeżeli ma się wcześniej licencjat, też nie ma tu żadnych limitów wiekowych, dlatego jeżeli chcesz studiować po prostu, to weź dwie garści rozsądku, jedną szczyptę spontaniczności, wybierz kierunek studiów, o którym marzysz i koniecznie zadbaj o odpowiednie naczynie, w jakim twoje ciasto najlepiej urośnie. Czyli zadbaj o dobrą atmosferę, optymalne warunki wzrostu, wstaw do piekarnika na 3 lub 5 lat, ale codziennie doprawiaj optymizmem, radością i wytrwałością. Co jakiś czas dodaj nowy składnik kompetencji, a czasami doradź się mistrza kuchni. Dbaj o siebie i o innych, nie prześpij terminu, w którym ciasto będzie gotowe, ale naucz się też czekać, aby efekt był jak najlepszy. I smacznego. To taki dzisiaj nasz trochę humorystyczny przepis, jak nie przespać tych 3 czy 5 lat studiów. Oczywiście skierowany do tych, którzy myślą poważnie i chcieliby, żeby czas studiowania to nie był tylko czas zdobywania wiedzy, ale też przede wszystkim czas prawdziwego rozwoju.
Pani dziekan, za chwileczkę do pani wrócę jeszcze, ale mam pytanie, które chciałbym zadać całej trójce naszych gości dzisiaj. Rozpocznę od pani Alwetiny, tak? Studia praktyczne czy studia marzeń? Bardziej to, co mnie interesuje, czy bardziej to, co przyniesie mi w przyszłości zysk?
Ja myślę, że da się to połączyć, bo właśnie studia w Toruniu to można i marzyć, i się praktykować. Ja na przykład od drugiego roku zaczęłam już praktykować, już tak bardziej. I od trzeciego roku już zaczęłam pracować w zawodzie dziennikarskim w Centrum Informacyjnym w Kazachstanie. Więc i też spełniają się marzenia. Chciałam pojechać na przykład na Erasmusa. No i miałam taką możliwość, mogłam pojechać do Belgii. Tam byłam semestr i tam się bardzo dużo nauczyłam rzeczy praktycznych, jak pisać artykuły, jak robić wywiady, jak przeprowadzać wywiady, jak się przygotowywać do różnych wyszukiwań, które są potrzebne w pracy dziennikarskiej. Tak, i też można marzyć, bo dlaczego nie?
Pani Aleftina, przepraszam, moja wina, niedopatrzenie. Panie Pawle, studia bardziej, kiedy wybierał pan kierunek studiów, albo jeżeli poleca pan wybieranie kierunku studiów młodym studentom, to bardziej taki, który właśnie będzie im kiedyś w przyszłości potrzebny do tego, żeby zarabiać pieniądze, czy taki, który będzie pasją ich i będzie im dawał radość?
Wydaje mi się, że można to ze sobą mimo wszystko połączyć. Że jeśli faktycznie mamy takie zainteresowania, które możemy rozwijać dzięki studiom, a w przyszłości jeszcze dzięki temu możemy zarabiać przyzwoite pieniądze, to dlaczego tego nie połączyć?
Pani dziekan?
Myślę, że przede wszystkim trzeba dobrze się zastanowić, co chcemy w życiu osiągnąć. Bo mamy też czasami takich studentów, którzy rok studiują na jednym kierunku, zastanowią się potem na innym, czegoś nie dokończą, zaczną drugi raz. Trzeba jak najlepiej wykorzystać ten czas młodości, bo to jest taki czas optymalny do rozwoju, do zdobywania wiedzy, do zdobywania praktycznych umiejętności i przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę w życiu. To znaczy tak naprawdę wyobrazić siebie za 5 lat czy za 3 lata, że rzeczywiście zdobywam zawód zgodny z kierunkiem studiów, które wybrałem i czy to jest coś, co ja będę chciał robić, nie? Bo można oczywiście słuchać rodziców czy dziadków czasami, czy różnych podpowiedzi, ale jeżeli nie wyobrażam sobie siebie 8 godzin przed komputerem, no to nawet studiując ekonomię, bo ja skończyłam ekonomię, wiem, że nigdy nie będę księgową, tak? Bo to nie dam rady wysiedzieć przez 8 godzin, a ktoś może o tym marzyć. Żeby spędzać czas przed komputerem i programować przez 8 godzin. Więc to są te pytania, na które trzeba sobie chyba dość szybko udzielić odpowiedzi, żeby potem konsekwentnie realizować tą swoją wymarzoną ścieżkę, z pasją poznawać życie, poznawać nowe przedmioty i zdobywać różne umiejętności, które będą nam potrzebne.
Ten przepis, który pani na samym początku podała, myślę, że będzie go trzeba powtórzyć na zakończenie, bo dziś maturzyści w całej Polsce usłyszeli wyniki, mogli sprawdzić, jak rzeczywiście poszło im podczas egzaminów maturalnych, więc Akademia Kultury Społecznej i Medialnej stoi otworem dla maturzystów. Jakie kierunki przygotowała w tym roku podczas rekrutacji?
Można powiedzieć, że ta nasza oferta jest coraz szersza i w tym roku oczywiście nowość taka, która się pojawiła w ofercie, to są 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo, więc kolejny kierunek społeczny i większość naszych kierunków to są studia z tak zwanych dziedzin nauk społecznych, czyli dziennikarstwo i komunikacja społeczna z bardzo atrakcyjnymi specjalnościami. Tutaj trzeba podkreślić, że nasza uczelnia nadal jest jedyną uczelnią w Polsce, która posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku dziennikarstwo o profilu praktycznym, więc to naprawdę są wyjątkowe w skali kraju i nie tylko możliwości. Atrakcyjne specjalności, których nie ma gdzie indziej, czyli na przykład zarządzanie mediami cyfrowymi, czy cyberkultura, takie, które pojawiają się na studiach potem już drugiego stopnia. To jest politologia, to jest informatyka medialna, też unikatowy kierunek, tylko w Toruniu możliwy do studiowania, który łączy tą wiedzę z obszaru nauk społecznych i dziennikarstwa z umiejętnościami informatycznymi, czyli czymś, co jest bardzo potrzebne obecnie na rynku pracy. Kierunek z obszaru nauk ścisłych, technicznych to jest informatyka i to są studia inżynierskie, 3,5 roku takie studia trwają. No i kierunek z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych to jest pielęgniarstwo, już kolejny etap kształcenia za nami, 3. raz już będzie nabór na ten kierunek. W tej chwili nasze studentki są na zajęciach praktycznych w różnych szpitalach, w różnych ośrodkach. Już nie tylko uczą się teoretycznie, ale mogą potem przy łóżku pacjenta tę wiedzę i umiejętności wykorzystywać. I taka duża radość też związana z tym kierunkiem, dlatego że na koniec czerwca złożyliśmy wniosek o akredytację już na studia magisterskie, czyli te 2-letnie uzupełniające po studiach licencjackich. Będzie możliwość kontynuowania studiów pielęgniarskich. To jest akurat akredytacja, którą przyznaje minister zdrowia i dba o wysoki poziom i jakość kształcenia na tym kierunku. No i tak jak wspomniałam, właśnie na studiach 1. stopnia ta nowość w tym roku, czyli studia na prawie. Zapraszamy bardzo.
Wracając do pielęgniarstwa, powiedziała pani o studentkach. To kierunek tylko i wyłącznie dla pań?
No obecnie mamy studentki, chociaż panowie zaczynali. Zapraszamy panów, zapraszamy tych odważnych, którzy chcą. Gdzieś tam z powodów rodzinnych trochę nam się po drodze wykruszyli, bo któryś pan został tatą i na razie urlop dziekański po prostu wziął, ale jest to kierunek i dla panów, i dla pań. Chociaż taka uwaga dość istotna, bo wszyscy sobie wyobrażamy pielęgniarki w tych czepkach i rzeczywiście jest taki bardzo uroczysty moment czepkowania w naszej uczelni. To jest na początku drugiego roku studiów. Jeżeli jest mężczyzna, to on wtedy nie zakłada tego czepka, tylko ma taką specjalną wpinkę w klapę marynarki czy w klapę fartucha tego pielęgniarskiego. Ja też dodam, że jeżeli byśmy podpatrzyli kształcenie pielęgniarek, to też nie tylko bierzemy pod uwagę bardzo dobrze wyposażenie pracowni, umiejętności pielęgniarskich, ten sprzęt, który mamy na miejscu, bazę dydaktyczną, którą mamy popodpisywane umowy z placówkami, gdzie kształcimy na zajęciach praktycznych, ale też warto na takie zajęcia, jak się zajrzy, zobaczyć, że studenci już od pierwszego roku są odpowiednio ubrani, mają swoje własne mundurki, byśmy powiedzieli, fartuchy, w których na te zajęcia praktyczne przychodzą, więc też dbamy o taki aspekt wizualny, który potem jest bardzo dobrze odbierany, kiedy nasi studenci czy nasze studentki idą do szpitala na praktyki, na zajęcia praktyczne, bo mamy już pierwsze takie opinie i to nas bardzo cieszy, chociażby tutaj z sąsiedniego szpitala wojewódzkiego w Toruniu, gdzie dziewczyny te zajęcia praktyczne odbywały, że bardzo dobrze były postrzegane przez personel i wspisywały się na tych zajęciach.
Pani Aleftino, dlaczego Akademia Kultury Społecznej i Medialnej?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja nie wybierałam specjalnie. Była taka propozycja od arcybiskupa Astany, Kazachstanu, że jest taka możliwość być w tej szkole. Ja kompletnie nic nie wiedziałam o tej szkole, ale sobie powiedziałam, że może mogę sprostować. I tak to się stało w moim przypadku.
Pani zadowolona po tym czasie?
Tak, bardzo.
Panie Pawle, dlaczego Akademia Kultury Społecznej i Medialnej?
Wydaje mi się, że na tej uczelni jesteśmy w stanie, uczelnia jest nam w stanie zagwarantować też ten aspekt praktyczny naszej pracy. Nie zajmujemy się tylko i wyłącznie teorią, ale też praktyką. Jest możliwe odbywanie praktyk w naprawdę różny sposób i uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie, także z tej sfery praktycznej. Jest to takie idealne uzupełnienie tej sfery teoretycznej studiów.
No właśnie, pani dziekan, bo można studia zapełnić tylko i wyłącznie pracą dydaktyczną, tylko i wyłącznie pracą intelektualną, no ale wiemy, że żeby z uczelni wyszedł, powiedzmy, student czy pracownik potencjalny, dobrze uformowany, to on też potrzebuje tego warsztatu praktycznego. Jak to jest realizowane w naszej akademii?
Przede wszystkim my przyjęliśmy sobie takie założenie już na samym początku, że będziemy wszystkie kierunki studiów mieli jako studia o tak zwanym profilu praktycznym. To jest bardzo ważne, może nie wszyscy młodzi ludzie, maturzyści sobie zdają z tego sprawę, że jak się wybiera kierunek studiów, to oprócz tego, że wybiera się ten sam kierunek studiów w różnych uczelniach, czy na uniwersytecie, czy na akademii, czy w jakiejś innej szkole wyższej, to trzeba patrzeć nie tylko na nazwę tego kierunku, ale trzeba patrzeć na to, czy jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim, czy jest to kierunek o profilu praktycznym. I jeżeli zależy nam bardziej na tym aspekcie praktycznym, na przygotowaniu do rynku pracy, to na pewno lepiej wybrać studia o profilu praktycznym, dlatego że tam po prostu jest 6 miesięcy aż w toku 3-letnich studiów praktyk zawodowych. A w toku, jak jest pierwszy i drugi stopień, no to mamy 2 razy po 6 miesięcy, prawda? Więc to jest bardzo długi czas, który można poświęcić nie na to, żeby tylko schospitować jakąś placówkę, ale żeby rzeczywiście tam wykonywać różne praktyki zadaniowe pod okiem doświadczonych opiekunów, bo praktyki zawsze tak przebiegają, że jest student i jest osoba, która za niego odpowiada, a nie tylko zleca mu kserowanie czegoś i parzenie kawy, jak to czasami bywa. Więc tutaj bardzo przemyślany jest cały ten system kształcenia praktycznego. I to w zależności od kierunku, oczywiście na takim kierunku, o którym już wspominałam, na pielęgniarstwie jest to bardzo ściśle określone od pierwszego do ostatniego roku, na jakich oddziałach, jaką liczbę godzin taki student musi odbyć, żeby żeby mieć pełne spektrum tego przygotowania praktycznego. Na kierunku prawo, który również w naszej uczelni jest kierunkiem o profilu praktycznym, jest podział na praktyki, które odbywane są w urzędach administracji publicznej i samorządowej, w kancelariach prawniczych, w prokuraturach, w sądach, więc tak naprawdę student przechodzi przez wszystkie te elementy naszego systemu, który funkcjonuje w Polsce. Na kierunku informatyka to są oczywiście praktyki w firmach informatycznych związanych ze specjalnością kształcenia, bo też mamy różne specjalności, czy to są inteligentne systemy informatyczne, czy grafika komputerowa, więc ta specyfika praktyk też jest z tym związana. No i trzeba podkreślić, że tak jak pani Aliftina wspomniała tutaj, to nie są tylko praktyki w Polsce, bo też jest bardzo duża możliwość, jeżeli chodzi o praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, ale nie tylko, również w ramach naszych kontaktów, które mamy z różnymi organizacjami medialnymi, polonijnymi też na świecie. I to jest zawsze taka możliwość, że student może jakąś część swoich studiów poświęcić na praktykę za granicą, ale też może zdecydować się na jeden semestr kształcenia, czy dwa semestry kształcenia, jak czasami ma to miejsce w innej uczelni europejskiej czy pozaeuropejskiej, z którymi mamy podpisane umowy. W tej chwili na przykład jeden z naszych studentów na kierunku politologia, bardzo się cieszymy, bo otrzymał stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Filipinach, żeby studiować na Katolickim Uniwersytecie w Manili, z którymi mamy podpisaną umowę i współpracujemy już od wielu lat. Także to są tego typu możliwości i tak naprawdę od studenta zależy, jak będzie chciał ten czas, który poświęca na studia, wykorzystać, żeby, tak jak powiedziałam na początku, go nie przespać, tylko też rozejrzeć się, jakie możliwości daje uczelnia. A tutaj, jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten system wsparcia studentów, on jest naprawdę na wyróżniającym się poziomie i to podkreślają wszelkie kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czy nawet nasze takie szczegółowe wyniki w rankingu perspektyw, gdzie widać, że uczelnia wyróżnia się pod względem dostępności kadr wysoko wykwalifikowanych dla studentów, pod względem bazy dydaktycznej, właśnie tego zaplecza praktycznego, ale też tego, że studenci mają wpływ na to, jak są kształceni. To należy podkreślić, że uczelnia w momencie, kiedy nie jest dużą uczelnią, to są po pierwsze mniejsze grupy ćwiczeniowe, w których studenci mogą pracować, więc lepsza dostępność przede wszystkim wykładowców, nowoczesne metody kształcenia, ale też możliwość takiego aktywnego wpływania na program studiów. My na przykład ze studentami konsultujemy jakieś programy takie dodatkowe, tutaj pewnie pan Paweł o tym więcej powie, ale staramy się też wykorzystywać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego do kształcenia kadr w ramach różnego rodzaju kursów dodatkowych. Czyli nie tylko ten ścisły program kształcenia, który jest dla danego kierunku, ale całe spektrum dodatkowych możliwości w postaci kursów, szkoleń, kół zainteresowań, możliwości wyjazdów zagranicznych czy atrakcyjnych praktyk, między innymi w takich instytucjach jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja. Można tak się retorycznie zapytać, czy gdzieś jest taka uczelnia, która daje możliwości pracy w mediach nie tylko o zasięgu krajowym,
i to nie ale tylko światowym, w suchym studio, tylko rzeczywiście w realnej produkcji. Panie Pawle, skoro już pan został wywołany do tablicy, no to prosimy trochę rozwinąć temat.
Uczelnia dzięki funduszom daje możliwość studentom zdobycia wszelkiego rodzaju certyfikatów, takich jak na przykład biznesowo angielski TELK, czy też certyfikowany kurs montażu filmów wideo Adobe, czy współpraca z firmą Nikon, dzięki której studenci mogli zdobyć certyfikaty, które świadczą o tym, że są w stanie pracować też jako fotograf. Oprócz tego oczywiście były wizyty studyjne, gdzie studenci właśnie mogli zdobyć dodatkowe certyfikaty jako operator kamery, czy też na przykład dziennikarz.
Powiedzieliśmy dużo o tej takiej bazie merytorycznej, powiedzieliśmy dużo o tej bazie dydaktycznej, o programach nauczania, ale wiemy, że uczelnia to jest organizm, który żyje nie tylko w trakcie wykładów, ale żyje też po godzinach, tak możemy powiedzieć, wykładowych. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest też takim środowiskiem bardzo specyficznym, bardzo żywym. Czy możecie jako studenci również opowiedzieć właśnie o tym, co się dzieje, kiedy ten przysłowiowy ostatni dzwonek wybrzmi?
To wydaje mi się, że społeczność akademicka jest bardzo zżyta. Są organizowane przez samorząd liczne spotkania integracyjne, jak ogniska, czy też na przykład turnieje piłkarskie. Odbywały się również zawody na siłowni, zawody w tenisie stołowym. Wydaje mi się, że ta społeczność akademicka jest faktycznie zżyta ze sobą i osoby, które tam spędzają razem czas, nie żałują tego.
Jakieś słowo jeszcze dodać można?
Ja bym chciała dodać o tańcach, które przeprowadził nasz pan wychowawca. Tańcach towarzyskich to był świetny czas i myślę, że to jest też bardzo, bardzo fajny czas do wykorzystania dla młodych osób. Tak, i przeróżne szkolenia, o których właśnie mówiła pani dziekan. Ja brałam udział w szkoleniu radiowym i szkoleniu montażowym. I myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo cenny wkład jakby w przyszłość swoją. Więc i z takich dodatkowych zajęć jeszcze bym powiedziała, że jest też życie duchowe, które jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, które jest podtrzymywane bardzo w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej poprzez prowadzenie mszy, które prowadzą nasi duszpasterzy, też różnych spotkania, adoracje, wyjazdy, pielgrzymki itd. Nie mogę zapomnieć o tym momencie i konkretnie ja brałam udział w diakonii muzycznej. Ja bardzo dużo śpiewałam przez kilka lat. I też można się rozwijać dzięki temu, tak duchowo i też muzycznie.
No właśnie, bo ten aspekt formacji duchowej też, nie tylko intelektualnej, ale duchowej też jest ważny w kształceniu młodego człowieka, no bo powiedzmy sobie szczerze, zależy nam nie tylko i wyłącznie na tym, żeby ukształtować fachowca i specjalistę w jakiejś dziedzinie, ale ukształtować człowieka jako takiego.
I tutaj można powiedzieć, że ten aspekt duchowy to jest z jednej strony działalność duszpasterstwa akademickiego z tymi propozycjami, o których pani Aleftina mówiła, czyli takim zorganizowanym życiem na zasadzie możliwości Eucharystii, czy to w kaplicy akademickiej, czy to coraz częściej przez studentów ulubione nasze sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, które rzeczywiście jest jakby w centrum tego całego naszego kampusu pięknie rozrastającego się. Jeżeli ktoś z Państwa nie był jeszcze na tych terenach, to przy okazji tych wakacyjnych podróży, bo czasami Państwo przejeżdżają przez Toruń, może gdzieś nawet odwiedzają Toruń, ale nie przyjdzie Państwu do głowy, żeby wpisać sobie w Google Starotoruńska, czy Droga Starotoruńska 3, zobaczyć po pierwsze świątynię, po drugie Park Pamięci z tężniami, pooddychać też przy tężniach. My tutaj z humorem trochę tak mówimy, że jak się przyjeżdża do Torunia, to nie trzeba jechać nad morze, dlatego, że o ile się nie mylę, to chyba 15 minut przy tężniach to jak dzień nad morzem, jeżeli chodzi o jakby zawartość tego jodu w powietrzu, więc zachęcamy do tego, żeby w ogóle zobaczyć te tereny, przy okazji zobaczyć budujące się muzeum, które miejmy nadzieję, że już niedługo będzie też oddane do użytku i będzie w rewelacyjny sposób uczyć historii Polski od chrztu Polski do czasów współczesnych, do Jana Pawła II. I przy okazji też odwiedzić naszą uczelnię i chciałam tutaj sprostować, bo czasami pojawiają się gdzieś takie mity, one jeszcze funkcjonują gdzieś w mediach społecznościowych, że my mamy zamknięte bramy, w ogóle tam wejść nie można na ten teren tego w cudzysłowie imperium, że to jest wszystko niedostępne. Jest wręcz przeciwnie, także zachęcamy do tego, żeby po prostu sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Więc z jednej strony mamy te kwestie związane z działalnością działalnością duszpasterstwa akademickiego, które daje różnego rodzaju propozycje. I to chciałam też podkreślić. To nie jest żaden przymus. Student może z tego korzystać i są osoby, które korzystają i widać, że to znacznie wpływa na ich rozwój taki osobowościowy i duchowy. Są tacy, którzy trochę mniej albo w niektórych momentach roku akademickiego, zwłaszcza przed sesją, tutaj się uśmiecham, bo jak się zbliża sesja, tak, to pobożność i jakby liczba studentów też może modlących się o lepsze zdanie egzaminów tutaj jest większa, to oczywiście z uśmiechem mówię, ale z drugiej strony to jest też kwestia doboru kadry akademickiej, dlatego że my chcielibyśmy, żeby jakby takim miejscem przekazywania pewnych takich najistotniejszych wartości, to nie był tylko kościół i kaplica, tylko to były wykłady z etyki, wykłady z katolickiej nauki społecznej, wykłady z Biblii, które w zasadzie są na wszystkich kierunkach studiów, czy bardzo ciekawy wykład, niezależnie od kierunku studiów, podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, żeby też student, który kończy akademię, wiedział, jakby znał całą tą obudowę, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie ze światopoglądem, żeby potrafił też dyskutować z innymi, mieć odpowiednie argumenty, ale z drugiej strony, żeby także na takich przedmiotach jak literatura, jak ekonomia nawet, jak komunikacja, żeby pojawiały się też te wątki związane z budowaniem na skalę, a nie na piasku.
No właśnie, bo choć uczelnia w swojej nazwie nie ma tego przydomku katolickiego, to jednak ten rys jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocny i istotny też w tej formacji ludzkiej.
Dlatego, że w zasadzie nie da się kształcić prawników, dziennikarzy, politologów, informatyków bez tego aspektu etycznego. My staramy się, żeby, tak jak ojciec redaktor powiedział, mimo że nie ma tego w nazwie, to był jednak taki istotny wyróżnik kształcenia w naszej uczelni, żeby nawet jak ktoś przychodzi na studia podyplomowe, które trwają zaledwie 2 semestry, miał elementy etyki zawodowej. Czy to będą studia związane z ochroną środowiska, czy to będą studia związane z zarządzaniem, z ekonomią, to tam właśnie te tematy się pojawiają. Jeszcze taki też ważny aspekt na niektórych kierunkach, który, no nie pojawia się taki przedmiot w zasadzie w innych uczelniach, to jest kwestia patriotyzmu gospodarczego. To jest też ważne, żeby na te problemy związane z ekonomią i zarządzaniem, patrzeć przez pryzmat dobra naszych rodzinnych firm, rozwoju naszej gospodarki, a nie gdzieś tam korporacji globalnych.
Tylko. Pani dziekan, dotknęła Pani kwestii studiów podyplomowych. Do niej chciałbym jeszcze wrócić, ale póki co, no to jeżeli mamy już takiego młodego człowieka, który właśnie dzisiaj odebrał dokument, który orzeka, że zdał maturę i rzeczywiście nadaje się do dalszej edukacji i może ją podjąć, to co możemy zrobić, żeby do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej się dostać?
Przede wszystkim trzeba sobie wygooglować stronę internetową Akademii AKSIM. To jest nasza nazwa teraz obecna. Czasami jeszcze gdzieś tam można znaleźć w adresach różnego rodzaju WSKSIM, dlatego że szkoła jest w przebudowie, więc najlepiej wpisać, strona internetowa, najlepiej wpisać Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w wyszukiwarkę. Tam pojawi się strona internetowa z wszystkimi kierunkami, które aktualnie prowadzimy i taki przewodnik po rekrutacji, który przeprowadzi przez poszczególne etapy rekrutacji elektronicznej na dany kierunek, przesłać dokumenty i oczekiwać na wiadomość od komisji rekrutacyjnej.
Bardzo też prosimy, żeby adres mailowy, znaczy nie adres mailowy, chociaż mailowy też jak najbardziej, ale adres internetowy strony Akademii Kultury Społecznej i Medialnej pojawił się również na pasku, żeby można go było zapisać i ewentualnie podesłać komuś, kto może być zainteresowany. Jeżeli nie my bezpośrednio, to może ktoś z rodziny rzeczywiście teraz poszukiwać kierunku, sensownego kierunku studiów. No właśnie. Idźmy dalej, krok dalej, a mianowicie kwestie studiów podyplomowych, bo to też jest bardzo szeroka oferta Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które już mają ukończone studia wyższe. Czy to będą studia licencjackie, czy inżynierskie, czy magisterskie. Warunek jest taki, żeby był dyplom ukończenia studiów wyższych i wtedy można podjąć studia podyplomowe. Zdarzają nam się nawet doktorzy, którzy takie kształcenie podejmują, a nawet profesorzy, przepraszam, też na przykład na dziedzictwie myśli świętego Jana Pawła II. Mieliśmy profesorów, którzy się kształcili w tej dziedzinie. I tutaj ta oferta studiów podyplomowych jest rzeczywiście bardzo szeroka, począwszy od bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa przez dziedzictwo myśli Jana Pawła II, dziennikarstwo, retorykę i wystąpienia publiczne, politykę ochrony środowiska, ekologię i zarządzanie, studia podyplomowe MBA, taki bardzo ważny nasz program, który już w tej chwili 8. edycję tych studiów prowadzimy, i też różnego rodzaju studia, które pojawiają się. Ja nie mogę jeszcze wszystkich zdradzić, ale wiem, że będą w ofercie też studia związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami unijnymi, w związku z tymi dużymi transzami, które będą teraz do wykorzystania z Unii Europejskiej, czy inne właśnie związane z kwestiami zarządzania. Zapraszamy też nauczycieli. Już wiemy, że będziemy mieli kolejne dofinansowanie do studiów etyka dla nauczycieli. To są studia trzysemestralne dla osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do kształcenia właśnie w ramach etyki. Przypomnę, że nie będzie już jakby wyboru dla ucznia, że może nic nie wybrać, tylko będzie wybierał albo religię, albo etykę, więc stąd potrzeba nauczycieli etyki w różnych szkołach, czy to szkołach podstawowych, czy średnich.
I też potrzeba nauczycieli etyki, którzy będą dobrze uformowani, którzy będą potrafili rzeczywiście coś sobą zaprezentować. Naszymi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rozmawiamy na temat przepisu na studia z pasją. Bardzo gorąco i serdecznie zachęcamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla korzystających z telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Tutaj kieruję do studentów pytanie, w jaki sposób chcielibyście zachęcić właśnie młodych, którzy zastanawiają się, czy to jest akurat dobra szkoła dla nich, no bo mają, nie wiem, jakieś takie swoje różne wizje, swoje różne plany, też podejrzewam, że pewne jakieś obrazy stworzone chociażby w mediach dotyczącej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, w jaki sposób ich przekonać?
Wydaje mi się, że bardzo ważnym aspektem, ja to będę wiele razy podkreślał, bo to nie jest codzienność, że faktycznie jest bardzo duży wkład tej nauki praktycznej. Tego praktycznie nie ma na innych uczelniach. To szczególnie jest u nas widoczne na Akademii, że student nawet kończący te 3 lata licencjatu faktycznie posiada takie praktyki, których niekiedy nie posiadają osoby, które skończyły nawet studia magisterskie na innych uczelniach. To jest bardzo ważny aspekt. Także jeśli ktoś szuka nie tylko teorii, tylko także tej praktyki, to nie ma lepszego miejsca, żeby tego się faktycznie nauczyć.
Jeżeli mogę się tu wtrącić jeszcze w wypowiedź pana Pawła, ja myślę, że warto byłoby, żeby pan powiedział, jaki pisał temat pracy licencjackiej, bo to też nie jest codzienność, że promotor pozwala wybrać taki temat, który interesuje studenta i pod względem naukowym właśnie takim tematem się zajmuje. To warto dla panów, myślę, ciekawy
jaki
taki
to był
aspekt.
Temat?
Pisałem pracę licencjacką na temat wpływu mediów społecznościowych na popularyzację sportów siłowych w Polsce w latach 2010-2021. Także połączyłem swoją pasję, czyli sporty siłowe, konkretnie trójbój, między innymi z mediami społecznościowymi, w których ten aspekt popularyzacyjny w naszych czasach się o wiele zwiększył. I dostępność tych informacji przez media społecznościowe jest kolosalna aktualnie.
Praca obroniona?
Obroniona.
Na ocenę?
Bardzo dobrą.
Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Pani Aleftino?
Ja powiem tak, że trzeba się kierować i sercem, i umysłem, wybierając te studia. I trzeba się kierować właśnie swoim umysłem, swoim sercem. Myślę, że warto spróbować. Zawsze można zrezygnować, jeżeli coś pójdzie nie po tej myśli. Tak, warto spróbować.
Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Co my, Marian, Małęczowo. Absolwent WFKSiN to rok 2005. Chciałbym powiedzieć, chciałem zachęcić przyszłych absolwentów, którzy się wahają przed uczelnią, już teraz akademią, zachęcić. Ja skończyłem w 2005 roku, czyli tak naprawdę jeden z pierwszych roczników, kulturę społeczną i medialną. Robię teraz zupełnie coś innego, ale na pewno te studia były dla mnie wielką wartością. Powiem tyle, że trafiłem przez przypadek. Nikt nie wiedział za bardzo o tej uczelni. Natomiast moja mama z bratem, który jest księdzem, namówili, a byłem wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim przez pół roku. Już nie chciałem pójść na VAT. Życie mu tak pokierowało, że trafiłem na WSKFIM. Pani dziekan wtedy mnie pamięta. Dziekan, kiedy się rozmawialiśmy przez telefon, też przez rozmowach niedokończonych przez chwilę. Akurat ja nie należałem do najgrzeczniejszych studentów, ale teraz bardzo często słucham i modlę się za dzień. I zwiedziłem trochę świata, pracowałem w różnych miejscach i na pewno te studia mi pomogły. I do tej pory pamiętam wykłady z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i profesorem Petrowskim, u którego też przeczytałem pracę. Także bardzo zachęcam. Narzędzia są bardzo dobre, uczelnia jest bardzo dobra. Warsztat bardzo dobry, można się przygotować praktycznie, jeżeli tylko ktoś chce i nie zaprzepaści tej szansy. I poznałem świetnych ludzi na uczelni z kilkoma osobami, zwłaszcza z jednym z moim, w sumie można powiedzieć, najlepszym kolegą, przyjacielem. W kilkanaście lat ze sobą utrzymujemy kontakt, rozmawiając prawie codziennie, a mieszkając kilkaset kilometrów od siebie. Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Janie, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo i za tę zachętę. Życzymy dobrej drogi, bo słyszymy, że pan za kółkiem. Niech pan Jezus błogosławi. Dziękujemy bardzo za te dobre słowa. No właśnie, to też jest bardzo ważne przy okazji kształcenia, przy okazji studiowania, że nie wchodzę w taką trochę, przepraszam za określenie, bezkształtną masę, tłum, w którym jestem tylko i wyłącznie kolejnym indeksem na biurku wykładowcy, tylko rzeczywiście jestem w stanie stworzyć wspólnotę.
Z jednej strony ta relacja mistrz-uczeń, jeżeli chodzi o kształcenie i kontakt z kadrą dydaktyczną, ale z drugiej to, co pan powiedział, ja tak z uśmiechem się przesłuchiwałam, bo rzeczywiście pamiętam, nie zawsze jestem w stanie już sobie imię do nazwiska przyporządkować, ale twarz do imienia tak, bo zostają zwłaszcza w pamięci te pierwsze roczniki, bo to był etap takiego bardzo intensywnego budowania jeszcze uczelni. I to, na co pan zwrócił uwagę, aspekt takich relacji międzyludzkich. Naprawdę czas studiów to jest czas budowania trwałych przyjaźni, trwałych relacji. Potem już nie zawsze w życiu zawodowym
też
to jest możliwe.
Miłości.
Też miałam o tym powiedzieć, ale ojciec mnie wyprzedził. Dlatego, że my w zasadzie teraz, no może nie co tydzień, ale kilka razy w miesiącu dowiadujemy się o jakichś nowych ślubach, nowych tutaj parach, które w uczelni się poznały. I są to nie tylko studia pierwszego czy drugiego stopnia, gdzie studenci są tutaj rzeczywiście razem, tworzą tą wspólnotę, która mieszka w akademiku, ale często to też są takie spotkania gdzieś na studiach podyplomowych. I na przykład mamy takie bardzo ciekawe doświadczenie budowania relacji z absolwentami, że właśnie na tych wspomnianych studiach MBA to oni inicjują co roku spotkania w swoim gronie z kolejnymi edycjami, które kończą te studia. I są to spotkania zarówno na rekolekcjach adwentowych, ale też na takim pikniku MBA, który gdzieś tam odbywa się w maju nad morzem. Więc naprawdę to są bardzo trwałe przyjaźnie, czasami również miłości i miłości na całe życie.
No właśnie, tych miłości i tych związków małżeńskich jest trochę i niech wszystkim Pan Jezus błogosławi. Pozdrawiamy tutaj też realizację, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. A skoro dotknęliśmy studiów podyplomowych MBA, to może by troszeczkę bardziej jakby być rozwinąć ten skrót i też przedstawić tę rzeczywistość i za chwileczkę też odniesiemy się do materiału filmowego.
Studia MBA to są bardzo prestiżowe studia przeznaczone dla kadry zarządzającej. My zdecydowaliśmy się te studia prowadzić w języku polskim, dlatego że one czasami alternatywnie są w języku angielskim, a my zrobiliśmy to w języku polskim, ale z trenerami światowej klasy z uniwersytetów zagranicznych i uczących na tych programach za granicą. I to są studia, które mają przygotować liderów nie tylko do administracji publicznej, do spółek Skarbu Państwa, chociaż takie uprawnienia rzeczywiście ukończenie studiów MBA daje, że można zasiadać w radach nadzorczych, w spółkach Skarbu Państwa, ale też mogą to być osoby pełniące inne kierownicze stanowiska czy prowadzące własne firmy. I zdobywają oni tutaj przede wszystkim wiedzę, ale również nowe umiejętności praktyczne związane z komunikacją, związane z pracą w grupie, chociażby nawet z występowaniem na forum publicznym czy przed kamerą. To takie unikalne możliwości w naszej uczelni, jeżeli chodzi o tego typu kwestie autoprezentacji i wystąpień przed kamerą. Związane z rozwiązywaniem różnych problemów, z zarządzania czasem, zespołem, z zarządzania zmianą, co jest bardzo ważne w tym nieustannie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, które nas, jak się okazuje, ciągle zaskakuje, czy to problemami związanymi z COVID-em, czy z inflacją, czy różnymi innymi, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie poszczególnych firm i przedsiębiorstw, instytucji, ale też przede wszystkim uczą się patrzeć na problemy związane z zarządzaniem z różnych perspektyw. Pracując w grupach, pracując nad konkretnymi studiami przypadków, też wymieniają między sobą spostrzeżenia, poglądy, uzupełniają te kompetencje związane z pracą grupową, które w Polsce no nie do końca też są tak dobrze rozwinięte, dlatego że jednak w procesie kształcenia duży nacisk kładzie się na taką indywidualizację i ocenianie tych osiągnięć indywidualnie. I dlatego też właśnie zaproponowaliśmy na studiach MBA, żeby to było trochę inne metody dydaktyczne związane z wypracowywaniem umiejętności pracy w grupie.
A jak to wygląda w praktyce, to zapraszamy na krótki materiał filmowy.
Ten program przyciąga bardzo utalentowanych studentów, oni są bardzo kulturalni, bardzo silnie samozmotywowani, a przy tym to, co nas bardzo cieszy, oni fantastycznie pracują zespołowo. To, co tutaj widzimy, to są przykłady case'ów, studiów w przypadku, jakie nasi studenci w programie MBA używają, do uczą się i nad którymi pracują. To, co tu widzimy, to jest bardzo ważne, że studenci programu MBA w Polsce pracują na tak samych fantastycznych materiałach, jak studenci w najlepszych szkołach biznesu, jak Harvard, Stanford czy Berkeley. Dla przykładu mamy tutaj fascynujący case spółki REM, która w pewnym momencie z Kanady myślała, co zrobić. Nie miała problemu wolnego wzrostu, małego wzrostu, ale był problem eksplozywny, była eksplozja, jeśli chodzi o wzrost. Co zrobić, a gdzie pozyskiwać inżynierów? Bardzo ciekawy case. Kolejny ciekawy case to był spółka BP sektoru ropa gaz, wchodząca do Rosji. Tutaj mieliśmy bardzo dużo obszarów prawnych, nad którymi pracowaliśmy. Trzeci bardzo fascynujący case Tesla, spółka z Kalifornii, która podejmowała decyzję o wejściu do Chin i utworzenia pierwszej gigafabryki w Chinach. Bardzo ciekawy przypadek Infosys, spółki hinduskiej. Spółka, która w latach 80. była założona przez kilku pasjonatów, którzy nie mieli kapitału, ale mieli zwycięskie aspiracje. Co im się udało zrobić? Była to spółka, która zajmowała się, była to spółka z obszaru software, oprogramowanie, zarówno inżynieria oprogramowania, rozwój oprogramowania. I nie tylko udało im się odnieść sukces w tym sektorze, ale przeszli strategicznie ze spółki, która zajmowała się software, do spółki, która zajmuje się strategicznym consulting. A gdy myślisz consulting strategiczny, niekoniecznie myślisz o Indiach. Im się to udało. Jak tutaj studenci pracowali nad tym, jak pokonać tak zwany provenance paradox, paradoks pochodzenia. Jeśli chodzi o tą spółkę, to o ten case, fascynujący case spółki Samsung z Korei Południowej, znana spółka na całym świecie. I nie bez przypadku uczymy case z Korei Południowej. Ktoś pomyśli, co ma Korea wspólnego, Korea Południowa z Polską. Ano ma dużo wspólnego, bardzo dużo wspólnego. Korea Południowa, tak jak Polska, miała złą historię. Korea Południowa, jak Polska, miała złą lokalizację. Korea Południowa, jak Polska, miała złą okupację. Zła okupacja, zła lokalizacja, zła historia. W latach 50., kochani, Korea Południowa była drugim najbiedniejszym krajem świata. Dzisiaj są top świata. Jak im się to udało? Powiedzieli, nie mamy zasobów, mamy złą historię, złą lokalizację, złą okupację, uczymy się. Narodowy program rozwoju zasobów ludzkich, tym wygrywają. Kolejny ciekawy case Starbucks, pozytywna transformacja. Spółka, która miała słabe wyniki, prezes ze swoim zespołem i z całą organizacją zrobił, aby odnowić tą organizację. Dzisiejszy case, spółka z obszaru spersonalizowanej medycyny i diagnostyki medycznej. Case, który ilustruje wyzwania z obszaru etyki, a specyficznie case, który demonstruje oszustwo. Oszustwo i tutaj studenci pracowali zarówno znowu nad problemami strategicznymi, ale też problemami prawnymi. To wszystko pokazuje, że materiały, które wykorzystujemy tu są używane, to są takie same materiały jak studenci w programie Harvard MBA, w programie w szkole w Berkeley Hess czy w szkole biznesu Stanford. Charakteryzuje te materiały różnorodność obszarów, zagadnień, krajów, spółek, sektorów. Jest to bardzo skuteczna metoda. Dlaczego? Ponieważ nasi studenci MBA wcielają się w rolę tych osób, co podejmują decyzje. I dlatego ta metoda jest taka bardzo skuteczna.
Studenci przede wszystkim na kierunkach takich jak MBA muszą nauczyć się takiego myślenia w kategoriach spojrzenia z różnych perspektyw, czyli wielopłaszczyznowego spojrzenia. To jest wymagane nie tylko myślenie w kategoriach ekonomicznych, ale właśnie myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju, ESG, tak? Czyli z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej strony społeczeństwo, te wymogi i wymagania dotyczące społeczeństwa i wreszcie tak zwany governance, czyli ład korporacyjny, którego studenci się uczą. Bo ład korporacyjny, czyli właśnie to takie spojrzenie poprzez pryzmat tego, że każda działalność gospodarcza oczywiście musi przynosić zysk, bo po to się prowadzi działalność gospodarczą, ale ona nie może prowadzić do łamania przepisów prawa. I tego ci studenci się uczą. Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy kontynuować kwestię studiów MBA, biorąc pod uwagę ukierunkowanie na kwestie etyczne, a to jest cały czas tutaj praktykowane, czyli ukierunkowanie na to, żeby etyka odgrywała kluczową rolę właśnie w kształceniu studentów.
Przepis na studia z pasją to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Uczelnia to formacja ludzka, uczelnia to formacja intelektualna, ale Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest też otwarta nie tylko na mieszkańców naszej ojczyzny, ale również na studentów spoza granicy.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej to bardzo rozwinięta sieć współpracy międzynarodowej. Może troszeczkę w okresie COVID-u mniej było to widoczne. Chociaż o ile nasi studenci mniej chętnie wyjeżdżali za granicę, bo jednak ta sytuacja w Polsce momentami była lepsza niż w Hiszpanii czy we Włoszech, to my mieliśmy cały czas, kształciliśmy studentów z innych krajów, którzy wybierali naszą akademię. Oprócz tego też gościliśmy i to w zasadzie z bardzo dużą intensywnością wykładowców, profesorów z różnych stron świata. Ja na przykład bardzo sobie cenię takie osobiste spotkanie z panią profesor z Indii, która w swojej pracy naukowej i praktycznej była zaangażowana w wytwórnię w Bollywood, więc też taka ciekawostka tu, jeżeli chodzi o ten świat filmu, nie tylko z perspektywy amerykańskiej i Hollywood, ale też z tej perspektywy indyjskiej. Bardzo dobra współpraca z partnerami europejskimi, ale też pozaeuropejskimi, bo w tej chwili Erasmus Plus to nie jest tylko Europa, nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale także kraje, które są poza Europą. Oprócz tego bardzo ciekawy projekt, w który nasza uczelnia się zaangażowała, to jest taki projekt RIPEC, trochę badawczy również, z uniwersytetami z innych krajów, między innymi z Włoch, z Grecji, z Hiszpanii. Gościliśmy u siebie przedstawicieli tych uczelni jakiś czas temu, gdzie też dla nich to było odkrycie zobaczyć uczelnię medialną, zupełnie inną niż te, do których są przyzwyczajeni, bardzo pozytywne wypowiedzi. Nawet nagrany był taki materiał, gdzie komentowali swoje wrażenia z pobytu w naszej uczelni. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni tymi reakcjami. I z jednej strony to, co Aleftina powiedziała, jeździmy gdzieś za granicę jako studenci, czy jako wykładowcy nawet, żeby podglądać, jak to wygląda na innych uniwersytetach w różnych krajach, ale trzeba powiedzieć, że też nie mamy żadnych powodów do kompleksów, czy to pod względem jakości kształcenia, czy metod dydaktycznych, które stosujemy, że jednak uczelnia tutaj stara się, żeby to było wszystko na nie tylko europejskim, ale światowym poziomie. W tej chwili prawie 60 takich umów instytucjonalnych z innymi uczelniami, czyli student może sobie naprawdę wybierać szeroką gamę możliwości studiowania w innej uczelni.
No niedawno nawet tutaj w Studio Rozmów Niedokończonych jako praktykantki były też studentki z Turcji chociażby, ale też tak jak przykład pani Aleftini pokazuje, że studenci ze wschodu również są członkami naszej uczelni.
Wybierają naszą uczelnię, ale to jakby już nie na zasadzie programu Erasmus+, tylko po prostu na cały okres kształcenia. I no w tej chwili procentowo jest jakiś procent studentów z różnych krajów. Mamy też młodzież polonijną. Na tym nam szczególnie zależy, żeby to była młodzież polonijna. Mamy studentów ze Szwecji, z Holandii, z Niemiec, z Kanady, czy Polaków za wschodniej granicy, którzy podejmują te studia w naszym kraju, w naszej akademii.
I tutaj się formują, tutaj się kształcą, żeby też później w przyszłości albo pozostać tutaj, albo też wracać do swoich środowisk i tam też dawać dobre świadectwo i dawać ten dobry fundament dla budowania świata i dlatego, żeby to później też w przyszłości funkcjonowało. No to jest piękna idea akademii i szkoły, która, no to co też powtarzał ojciec dyrektor, ma przynieść procent na całość, nie tylko na teraz, tylko właśnie ma procentować w przyszłości.
Ale też tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, bo utarło się oczywiście, nasza uczelnia jest uczelnią niepubliczną, więc czasami osoby z założenia jakby myślą, że ich nie stać na kształcenie w uczelni niepublicznej. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że po pierwsze czesne w naszej uczelni należy do najniższych w kraju i staramy się rzeczywiście te czesne na takim poziomie utrzymywać. Poza tym koszty utrzymania w akademiku, dostępność akademika praktycznie dla każdego studenta studiów dziennych, który tylko chce mieszkać, to jest też istotna sprawa w tym szacowaniu kosztów, ale też dla osób, które uzyskały, być może dzisiaj już wiedzą, jakie mają wyniki na świadectwach maturalnych, które uzyskały bardzo wysokie wyniki z matury, czy tak zwane świadectwo z czerwonym paskiem, mają nawet szansę podjąć te studia bezpłatnie, jeżeli chodzi o pierwszy rok kształcenia, z możliwością przedłużenia, jeżeli te wyniki będą dalej bardzo wysokie. To wszystko oczywiście dzięki wsparciu, dzięki ofiarodawcom, którzy naszą uczelnię wspierają, chociażby z tak zwanego 1%. To jest bardzo duże wsparcie dla akademii.
Odbierzemy kolejny telefon od naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Halo?
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ja mam na imię Michał, dzwonię z Torunia.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pana Pawła. Otóż ja właśnie jestem po maturze i planowałem właśnie naukę na akademii, tylko myślę, jak poradzić sobie z problemami osobistymi. U mnie to jest niestety uzależnienie od siłowni, od sterydów, głównie hormonów wzrostu i testosteronu. I...
Panie Michale, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. Myślę, że jednak jeżeli chodzi o radzenie sobie z uzależnieniami, to tutaj trzeba by było szukać pomocy specjalisty, a nie szukania kierunku studiów. To oczywiście jest potrzebne, żeby kształcić się, to jest potrzebne, żeby formować się intelektualnie, ale również formacja, ta ludzka formacja duchowa jest potrzebna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Uczelnia jest, jakby to powiedzieć, patrzy znowu w przyszłość. Nie tylko skupia się na studentach, ale myśli też o młodszych. Myśli też o uczniach klas ósmych, siódmych, jak również o uczniach szkół ponadpodstawowych, dlatego że organizuje warsztaty.
Tak, jak co roku, a w zasadzie dwa razy w roku, bo zarówno w ferie, jak i teraz w okresie wakacyjnym organizujemy warsztaty dla młodzieży. W tym roku pod hasłem Życie to coś więcej. To są warsztaty zarówno dla osób, które są zainteresowane muzyką, warsztaty muzyczne, ale też warsztaty takie szeroko pojęte, dziennikarsko-politologiczno-informatyczne, coraz nowe to atrakcje są tam przewidziane, które w zasadzie można powiedzieć, że też są bezpłatne. Osoby, które przyjeżdżają, tylko ponoszą koszty wyżywienia, nie płacą ani za zakwaterowanie, ani za sam udział w warsztatach, które również są certyfikowane, na koniec otrzymują certyfikat tych warsztatów. I to są warsztaty kilkudniowe. W tym roku taki eksperyment. No zobaczymy, jak nam wyjdzie, bo do tej pory były to warsztaty trzydniowe, a muzyczne o jeden dzień dłużej. Teraz będą to warsztaty czterodniowe, w zasadzie na prośbę samych uczestników tych warsztatów i nowe atrakcje, które tam się pojawiły, więc będą jeszcze oprócz tych tradycyjnych bloków, będą też pokazy lotów dronów, będą też zajęcia patriotyczno-wojskowe. Będzie możliwość udziału w audycji telewizyjnej na żywo, więc wiele różnych możliwości. Ale też nie zapominamy o tym, że jeżeli chodzi o te warsztaty, to w centrum jest Chrystus, w centrum jest Eucharystia i spotkanie wspólne na adoracji, na wspólnej modlitwie, czy to właśnie na mszy świętej, czy wieczorem jest to apel jasnogórski. I przyjeżdża do nas młodzież, która chce czegoś więcej. Niekoniecznie chce studiować w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Może się nad tym zastanawia. Może chce sprawdzić, jak to wygląda. Może chce zweryfikować opinie swoich rówieśników. A czasami okazuje się, że są takie osoby, które przyjeżdżają do nas raz, drugi, trzeci, może nawet piąty, a potem zostają naszymi studentami. Także bardzo nas to cieszy, że to też niezależnie od tego funkcjonowania uczelni, kształcenia studentów, jest to budowa takiego środowiska młodych ludzi, która ma wspólne wartości i chce się integrować.
Jest to też świetny sposób właśnie sprawdzenia, czy to, co słyszę o szkole, jest rzeczywiście faktem i jak jest atmosfera tam na żywo. No nie każda uczelnia ma możliwość, żeby wejść do niej na 3-4 dni i rzeczywiście mieszkać w warunkach, w których będę mieszkał później jako student, spotkać się z ludźmi, którzy tam studiują, spotkać się z wykładowcami, bo to też jest ważne, którzy tam wykładają i rzeczywiście wejść w to środowisko i w to życie tak no na prawie 100%.
To jeszcze z wykładowcami to można powiedzieć, że no dobra, wykładowcy przygotowują jak najlepsze, ciekawe zajęcia, ale to jest zawsze taki pryzmat, że no może to reklama, tak? No uśmiecham się oczywiście. Ale wychowawcami są młodzi ludzie, którzy sami są studentami, którzy studiują różne kierunki studiów, więc zawsze można zapytać niemalże swojego rówieśnika, jak to jest naprawdę, jak ci się studiuje, jak wyglądają poszczególne kwestie, o które może się obawiam, czy które mnie interesują, a także podejrzeć, jak wyglądają poszczególne zajęcia, czy to informatyczne, czy dziennikarskie, czy nawet jakieś pielęgniarskie. Myślę, że to ciekawe doświadczenie.
Mm-hmm. odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Robert z Warszawy.
Witam.
Chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja skończyłem Uniwersytet Warszawski, niestety, w Warszawie. Bardzo żałuję, że właśnie nie miałem możliwości, przyjemności studiowania w Toruniu. Tam, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, u księdza Rydzyka, tak? Powiem szczerze, że na przykład tam w tym Uniwersytecie Warszawskim zauważyłem, że na przykład strasznie takie lewicowe środowiska były, takie antykościelne, no nie było takiego człowieczeństwa, tylko taki troszeczkę wyścig już szczurów. A jak byłem parę razy właśnie w Toruniu, tam w szkole, to powiem szczerze, że tam jest taka ludzka atmosfera, w sensie takim, że właśnie człowiek do człowieka podchodzi, człowieczeństwo, jest właśnie ta modlitwa. Ja byłem na przykład z dziećmi w tym sanktuarium, było akurat przekazanie Zofii czeskiej relikwii, tak? I naprawdę też spotkałem studentów i powiem szczerze, że inni ludzie. I naprawdę powiem szczerze, że po czasie żałuję, że nie studiowałem tam w Toruniu, ponieważ te środowiska lewicowe, brzydko powiem, ale no piorą mózg po prostu, tak? I na to trzeba bardzo uważać szczególnie. I ważne jest właśnie, z kim się przystajesz, takim się stajesz. No i tyle chciałem, że tak powiem, powiedzieć. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Zapłać, Panie Robercie, bardzo serdecznie dziękujemy. No jest szansa, może dzieci doczekają właśnie, żeby podjąć studia, podjąć naukę na Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Daj Boże, już wtedy może, nie wiem, uniwersytecie. No właśnie.
Zapraszamy też na studia podyplomowe, bo jak pan ukończył jakieś inne studia, to ta oferta jest bardzo szeroka, więc będzie okazja. Ja się tutaj uśmiecham, bo to właśnie podkreślają nasi studenci studiów podyplomowych, którzy przychodzą z różnych środowisk, po różnych uczelniach, nie tylko polskich, czasami nawet zagranicznych, i naprawdę podkreślają tę, może nie inną, to jest złe słowo, którego pan użył, że to są inni ludzie. Nie, to nie są inni ludzie, to są wyjątkowi ludzie, którzy są ukształtowani pod względem właśnie nie tylko intelektualnym, ale też osobowym. I oni chcą do nas wracać. Skończą jeden kierunek studiów podyplomowych, gdzieś tam zatęsknią, co jest nowego w ofercie. Chcą jeszcze raz, nawet to jest takie sympatyczne i to ojciec rektor też podkreśla, ja pozwolę sobie powtórzyć, że też jesteśmy wdzięczni za to, że czasami te rodziny puszczają tych studentów studiów podyplomowych, dlatego że to jest bardzo duży trud przyjechać do Torunia raz czy dwa razy w miesiącu. Trzeba nie dość, że pokonać czasem kilkaset kilometrów, bo takich studentów też mamy, którzy z dużym oddaniem przyjeżdżają, to trzeba na 2-3 dni zostawić te swoje sprawy zawodowe czy rodzinne, żeby tutaj być i studiować. Także to też jest bardzo ważne, że nawet współmałżonkowie czy dzieci dają taką możliwość swoim rodzicom.
A pani dziekan, jeżeli patrzymy w perspektywie przyszłości, to tak, z jednej strony czego można życzyć, a z drugiej strony jakie mamy marzenia?
Z jednej strony można życzyć oczywiście rozwoju, takiego rozumianego bardzo szeroko pod względem nowych, atrakcyjnych kierunków, takich kierunków, które są potrzebne w Polsce, bo widzimy, że jest potrzeba niektórych zawodów i chcielibyśmy, mamy takie marzenie, żeby w przyszłości kształcić na jeszcze innych kierunkach, ale z drugiej strony trzeba życzyć odwagi młodym ludziom, którzy jeszcze się zastanawiają, może jeszcze się wahają, czy wybrać akademię w Toruniu, żeby sprawdzili, czy w wakacje, w czasie warsztatów, czy już dokonując konkretnego wyboru, życzyć tego, żeby to był ich wybór, nie kogoś innego, tylko ich własny.
Panie Pawle, pani Aleftino, skończyliście pewien etap, studia magisterskie, studia licencjackie. Co dalej, jeżeli mogę zapytać?
Praca. Bardzo, bardzo prosta odpowiedź, bo ja już zaczęłam pracę. Tak, i chcę kontynuować.
Ale tutaj w Polsce, czy wraca pani do Kazachstanu?
Na razie jest praca w Polsce.
Panie Pawle?
Ja akurat wybieram się na dwa różne kierunki, jeśli chodzi o studia magisterskie, na jednym właśnie kierunku. Jest to informatyka medialna, także tutaj zostaję też na uczelni, natomiast drugi kierunek będę też także kontynuował na innej uczelni, także zostaję też tutaj.
Czyli jednak to przywiązanie zostaje. Pani dziekan, mamy za sobą już, tak możemy powiedzieć, dwie minutki nam jeszcze zostało, 20 lat funkcjonowania uczelni. Przepiękne świadectwa, które przed chwilą żeśmy usłyszeli, ale z takiej perspektywy podsumowującej, co jeszcze możemy powiedzieć?
Że to był naprawdę dobrze wykorzystany czas. Tak jak życzymy studentom, żeby te swoje 3 czy 5 lat studiów bardzo dobrze wykorzystali i pewnych możliwości gdzieś tam nie przegapili, które się pojawiają, to myślę, że uczelnia ten swój czas bardzo intensywnie wykorzystała. I te 20 lat to był okres intensywnego rozwoju, nie tylko pod względem infrastruktury, nowych kierunków czy jakichś nowych specjalności, które powstawały, ale też okres budowania własnej kadry. To jest bardzo ważne. O tym często nie mówimy przy tego typu programach, ale można powiedzieć, że nasza akademia już tak na tyle okrzepła, że coraz większy procent to są osoby, które pracują u nas na tak zwanym podstawowym miejscu pracy. I tym się bardzo cieszymy, bo oczywiście jest ważne wsparcie innych ośrodków akademickich i takich wybitnych profesorów, którzy cały czas nas wspierają w tym procesie kształcenia, ale tak naprawdę ta kadra własna, jej sukcesy, doktoraty, czy jakieś nagrody, które zdobywają. Chociażby tutaj chciałam pogratulować naszej pani doktor Klaudii Rosińskiej, która w zasadzie no, na dniach teraz otrzymała stypendium ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców. I chcielibyśmy życzyć, żeby nie tylko pani doktor, ale też inni nasi wykładowcy zdobywali nowe stopnie, tytuły naukowe i jak najlepiej się rozwijali.
Pani dziekan, na zakończenie przepis na studia z pasją?
Wersja skrócona teraz, ponieważ była tamta długa, więc ja sobie zrobiłam teraz taką wersję pasja plus wiedza i praktyka plus zaangażowanie i aktywne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza uczelnia, plus cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu równa się studia z pasją.
A to wszystko na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, na którą bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy zarówno maturzystów, którzy ukończyli studia, jak i tych, którzy chcieliby podjąć studia podyplomowe, tudzież w jakichkolwiek innych możliwościach. Przepis na studia z pasją to temat, którym zajmowaliśmy się podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, pani dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Bardzo dziękuję.
Pan Paweł Łagoda, absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani Aleftina Samusewa, absolwentka studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo serdecznie i gorąco państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz.